Zaczynamy. Księgę Jonasza. Mówiłem, dlaczego dębki, a teraz powiem, dlaczego Jonasz. Dlatego, że Jonasz... Znaczy, ja się bardzo utożsamiam z Jonaszem. O, może tak. I myślę, że każdy z nas znajdzie coś wspólnego z Jonaszem. Bo właściwie Jonasz nie zrobił nic złego. Nie zabił, nie zamordował, nie ukradł. A jednak coś było nie tak. Całe życie to była ucieczka, całe życie to było zmaganie się. Mówi się o tym, że jest to księga proroka Jonasza. Jonasza się zalicza w kanonie do 12 proroków mniejszych. I rzeczywiście w Księga Królewska mówi o proroku Jonaszu, który działał w 8 wieku przed Chrystusem w Królestwie Północnym. Ta księga jest napisana trochę później, po powrocie z wygnania babilońskiego, pewnie 4-5 wiek przed Chrystusem. O proroku mówi się o Jonaszu jako o proroku, chociaż za wiele na to nie wskazuje. Poza tym, że Pan go posyła, wstań, idź, tak jak proroku. Pan namaszcza, nakazuje i oni idą, a Jonasz właśnie nie idzie. I właściwie można powiedzieć, że u Jonasza spotykamy wszystkie cechy antyproroka. Bo Pan mu mówi, wstań, idź, a on idzie w drugą stronę, z daleka od Pana. Później, kiedy już zrozumiał, że nie ma wyjścia, no to poszedł. Miał iść w Niniwie 3 dni, szedł 1 dzień. Miał głosić miłosierdzie Boże, a głosił, że Niniwa zostanie zburzona. No i wreszcie, kiedy Niniwici się nawracają, to on się zdenerwował i się obraził na Pana Boga. Także taka postać pełna kontrastów. I właściwie trzeba od razu zaznaczyć, że w takim rodzaju literackim jest to tak zwany midrasz. To jest taka przypowieść dydaktyczna, która pokazuje, no właśnie to, co będziemy rozważać. Także tak trzeba pewnie na to patrzeć, tak samo na tą wielką rybę. Jest to taka przypowieść, która pokazuje relację człowieka do Pana Boga. I tak jak powiedziałem, my nie będziemy szczegółowo omawiać Jonasza w jego kontekście historycznym czy jakimkolwiek innym, ale będziemy się starali odkryć siebie w tej księdze, czy odnaleźć w sobie Jonasza. Tutaj się odwołam, żeby jeszcze bardziej to jakoś tak unaocznić, do tego, czym jest liturgia Słowa w czasie mszy świętej, czym jest Słowo Boże. Otóż my czytamy to Słowo Boże, jest pierwsze czytanie, drugie czytanie, psalm responsoryjny, responsum to jest odpowiedź, tak więc odpowiadamy na to Słowo Boże, później Ewangelia. Ale to sam Pan Bóg do nas mówi nie po to, żeby nas intelektualnie ubogacić. Bo zwróćmy uwagę, jak my czytamy jakieś, nie wiem, jakieś dzieła mistyków, czy papieża, czy kogokolwiek innego, to o, tu fajnie to powiedział, no tego jeszcze nie wiedziałem, od tej strony nie patrzyłem na to. Nie, Pan Bóg i w ogóle ta cała też sposób żydowski czytania Pisma Świętego, to jest relacja. To nie jest czytanie, żeby coś się dowiedzieć. Owszem, to też jest potrzebne, ale to jest przede wszystkim objawienie się człowiekowi, to jest odnalezienie siebie na kartach Pisma Świętego. To jest cały sens Pisma Świętego. I właściwie to szczególnie, tak jak powiedziałem, ujawnia się w czasie liturgii Słowa na mszy świętej, gdzie ja mam nie tylko być odbiorcą, ale ja mam tam się odnaleźć. Ja ostatnio się odnalazłem, jak to tam była Ewangelia, że Pan Jezus tych uczonych i faryzeuszów napominał, że tam sobie te filakterie wydłużają pierwsze miejsce w synagogach i tak dalej. I później mówi biada. Ja mówię, o, to do mnie, nie? Także to o to chodzi, że ja mam się tam odnaleźć, bo ja tam jestem zawarty. To Pan Bóg do mnie mówi i historia biblijna to nie jest historia w znaczeniu naszym, że coś się kiedyś wydarzyło, ale historia biblijna to jest moja historia. Jak Pan Bóg działa w moim życiu? I w ten sposób będziemy patrzeć na Jonasza. To jest tylko 4 rozdziały, także to nie jest wiele. Ale spróbujemy sobie właśnie od tej strony, co Jonasz do mnie mówi, co mi pokazuje w moim życiu. I zaczniemy. Pierwszy rozdział, 1, 2, 3 werset. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jaffy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. Mamy pierwsze zdanie. Pan skierował do Jonasza te słowa. Typowe powołanie prorockie. Pan skierował słowa. Do Pana Boga należy inicjatywa i Pan mu daje konkretne powołanie, zadanie. Idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, bo nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Tu możemy od razu zobaczyć, jak to pięknie autor pokazał, że nieprawość dociera przed oblicze Pana Boga i konsekwencją tej nieprawości ma być zniszczenie. My tak czasami się zastanawiamy, ojejku, Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę. Trzeba sobie uświadomić, że zniszczenie jest konsekwencją, skutkiem grzechu. Że to nie jest tak, że Pan Bóg czyha i teraz o, to Cię pokaram. Nie, skoro ktoś wybiera nieprawość, to w konsekwencji tego musi się liczyć z tym, że coś się złego stanie. Bo skoro jestem, odchodzę od Pana Boga i wybieram zło, czyli zniszczenie, to konsekwencją tego będzie, że to zniszczenie rzeczywiście przyjdzie. I tu zobaczmy, bo to jest taka cecha znacząca, szczególnie w Starym Testamencie, że Pan Bóg kieruje swojego proroka do miasta pogańskiego. I teraz, żeby trochę usprawiedliwić tego Jonasza, Niniwa była stolicą Asyrii. Asyria to było królestwo przed Babilonią. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, ten 8-7 wiek przed Chrystusem, 9-8 bardziej tak. I Asyria to była główna potęga, główny rozgrywający w tamtej części świata. Z jednej strony był Egipt, z drugiej strony Asyria. Teren dzisiejszego Irak, Iran i tam kawałek Turcji. To była Asyria. No ten Izrael to był biedny, bo on zawsze był między dwoma gigantami. Z jednej strony Asyria, później Babilonia, bo to tam się te królestwa zmieniały, a z drugiej strony Egipt. No i jak zawsze, jak te królestwa między sobą walczyły, no to niestety na terenie Izraela. I zawsze oni musieli się jeden przeciwko drugiemu opowiadać. I ostatecznie ta Asyria zdobyła królestwo północne Izraela, ponieważ Izrael po tym, jak umarł król Salomon, podzielił się na dwie części. To jest w 930 roku, na królestwo północne i na królestwo południowe, królestwo Judy, tam gdzie była Jerozolima. I Samaria, znaczy i Asyria zdobywa królestwo północne w 722 roku. A teraz proszę sobie wyobrazić, w tym kontekście ten Jonasz ma iść do stolicy Asyrii, do Niniwy, do wielkiego miasta i ma im mówić, nieprawość wasza dotarła przed oblicze Pana. Także ten Jonasz ma czego się bać. To tak jakby, nie wiem, jakbyśmy w czasie zimnej wojny, czy tam powiedzmy, nie wiem, w czasie, załóżmy, II wojny światowej, jakby ktoś miał iść do Berlina i powiedzieć Hitlerowi, wiesz co, no tutaj tak nie bardzo to wszystko, nie? Także ten Jonasz miał się czego bać. To nie jest tak, że to tak sobie, ale co jest dramatem? Dramatem jest tutaj to, co się dzieje. Bo Pan mu mówi, idź do Niniwy i tak krótko, lapidarnie. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. To nie jest to, że on jakoś, nie wiem, rozmyślał. On wstał, ucieka przed Panem. Jego odpowiedzią jest ucieczka. I to jeszcze drugi raz jest podkreślone w trzecim wersecie. Znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz daleko od Pana. Uciec od Pana, daleko od Pana. Mówią, że to Tarszisz jest na terenie Hiszpanii dzisiejszej. Nie sprawdzałem tego. W każdym razie chodzi o to, że Pan mu mówi tu, a on idzie w zupełnie innym kierunku. Poszedł do Jaffy. Jaffa to jest dzisiejsze stare miasto Tel Awiw, dzielnica Tel Awiwu, starego miasta. Tel Awiw kiedyś był Jaffą. Później to się rozrosło i stało się Tel Awiwem, także nad Morzem Śródziemnym. I tam rzeczywiście był port. Tak więc on wsiadł na statek, zainwestował w to i popłynął. Czyli zrobił coś, uciekł przed Panem, bo mógł siedzieć w miejscu, ale on myśli sobie, ucieknę i będę miał święty spokój. Do tego spokoju wrócimy jutro, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na tą taką beznamiętność Jonasza, bo to jest chyba najbardziej w tym takie tragiczne, takie drażniące nawet. Jest taka przypowieść w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus mówi o dwóch synach. Jednemu ojciec powiedział, idź pracuj w mojej winnicy, a on powiedział, tak idę i nie poszedł. A drugiemu powiedział, idź pracuj w mojej winnicy, on odpowiedział, nie idę, ale później się namyślił i poszedł. I zobaczcie, że ten drugi został pochwalony, bo ten pierwszy po prostu był, tak idę, uśmiechnął się, wszystko pięknie, wspaniale na zewnątrz, a w środku, w sercu zupełnie co innego. I to mi się wydaje, że to jest trochę postawa Jonasza. W nim nie ma żadnych emocji, żadnej namiętności, żadnego nic. Po prostu wziął, tak jakby miał pójść, rzeczywiście udał się na statek, ale w przeciwnym kierunku. I teraz, żeby naświetlić, bo ja chcę, żebyśmy tak cały czas gdzieś tutaj sięgali do naszej wiary, tak jak powiedziałem, odszukujemy siebie w tym Jonaszu, to przywołam takie postacie biblijne, które również miały podobny problem, znaczy może nie podobny, ale też się z tym zmagały, a jednak zupełnie inaczej wychodziły z tego. Bo kiedy Pan Bóg powołuje człowieka, kiedy chce tego człowieka, kiedy go stwarza, to wszystko to jest na poziomie miłości. A żeby była miłość, musi być namiętność. W miłości nie ma czegoś takiego, takiej obojętności, letności, ładnego uśmiechu i nic więcej. Pan Bóg zawsze daje siebie całkowicie i chce, żeby człowiek mu całym sobą odpowiedział. Pan Bóg chce naszego serca. Nie chce nawet naszych dobrych uczynków. To nie o to chodzi. Pan Bóg chce naszego serca. I zobaczmy teraz, jak bardzo Pan Bóg cieszy się, nawet można w ten sposób to określić, kiedy człowiek z Nim rozmawia, walczy. To jest niesamowite, ile mamy tych historii biblijnych ukazujących to zadowolenie Pana Boga z powodu tego, że w człowieku odzywają się jakieś emocje. To tak jak pewnie mamy, babcie, to w ten sposób można to porównać do reakcji dziecka. Co z tego, że dziecko by było cały czas uśmiechnięte, tak, wszystko pięknie, wspaniale, jakby nigdy nie przyszło się na przykład przytulić, jakby nigdy nie powiedziało, że jakby ta mama nie widziała, że rzeczywiście jejku, no to jest miłość. To dziecko by było grzeczne, by przepuszczało mamę przez drzwi, wszystko pięknie, wspaniale, mamusiu, może ci torebkę pomogę nieść, czy cokolwiek innego, ale tam by nie było nic. No nie, miłość to jest i kłótnia, i spór, i dlaczego? Dlatego, że wtedy widać, że komuś zależy. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, a dobra, ja myślę, że to tak trochę z nami jest, nie? Że my jesteśmy tacy tolerancyjni i tacy tam bardzo często z tego powodu, że nam po prostu nie zależy. A on jest niewierzący, a to jego sprawa. A sobie myślimy, a co mnie to obchodzi? A co mam mu ten? A nie, to jego sprawa, nie. Tak, jestem tolerancyjny, nie? Nie zależy mi na tym, po prostu dobra to nie? I w wielu innych kwestiach. A Pan Bóg chce nas wezwać i wzywa nas do miłości. Miłości, która jest całym sobą. Miłości, w której są emocje, w której są uczucia, w której jest wola, w której jest serce. I teraz zobaczmy, mamy taką piękną scenę, jak to Jakub zmaga się z aniołem. Opisane jest to w Księdze Rodzaju. Mamy Abrahama, syn Abrahama to Izaak. I Izaak miał dwóch synów, Jakub i Ezaw. I w pewnym momencie ten Jakub przyszedł do niego anioł i on go pochwycił i mówi, pobłogosław mi. I walczą, to jest naprawdę opisana walka z aniołem. I w pewnym momencie Jakub rzeczywiście wywalczył błogosławieństwo. Wtedy Pan Bóg powiedział, ty będziesz się nazywał Izrael. Izrael to znaczy ten, który walczy z Panem. Ale niekoniecznie w znaczeniu przeciwko Panu, ale Izrael ten, który walczy wraz z Panem. Tak więc to jest nowe imię Jakuba i od niego rzeczywiście wziął się Izrael. I tutaj zobaczmy, Pan Bóg nie tylko nie potępia Jakuba, że ten walczy, że jak on sobie może tu z Panem Bogiem walczyć, ale jeszcze mu pobłogosławił. Czyli pokazał, że rzeczywiście ta walka była potrzebna i owocna. I dlaczego tak jest? Dlatego, że Pan Bóg widział, że mu na tym zależało. I Pan Bóg daje na miarę tego, na czym nam zależy. Taki przykład z Abrahamem. Jak to on się targuje o tą Sodomę i Gomorę. 50? Jak będzie 50 sprawiedliwych, ocalisz Sodomę i Gomorę? Pan Bóg mówi tak. Panie Boże, przepraszam, nie, że się odzywam. A 40? Pan Bóg mówi dobra. A przepraszam bardzo, a 30? Na Bliskim Wschodzie takie targowanie jest czymś normalnym, tak? Wchodzisz do sklepu, czy tam na stragan, pierwsza cena wywoławcza sandałów $100 i wreszcie je kupujesz za $15. A jak się nie potargujesz, to się poczuje obrażenie. I to samo jest w Biblii. No i Abraham mówi, a 20? No dobrze. A 10? Pan Bóg mówi dobrze. I zwróćcie uwagę, dał mu tyle, ile chciał. W konsekwencji Sodoma i Gomora zostały zniszczone, bo bo nawet 10 nie było sprawiedliwych, ale tyle, ile Abraham chciał, tyle Pan Bóg mu dał, bo widział, że mu zależało. To jest to. A u Jonasza tego nie ma. Inna rzecz. Popatrzmy na Mojżesza, bo Jonasz mógł powiedzieć: Panie Boże, no ja sobie nie poradzę, nie znam ich języka, ani cokolwiek. Nie? I Pan Bóg by mu pokazał sposób, ale Jonasz po prostu nie odwrócił się, że niby wszystko pięknie idzie na statek, a popłynął w zupełnie odwrotnym kierunku. Tutaj odwołuje się do Mojżesza, bo kiedy Pan Bóg powołał Mojżesza w krzewie gorącym, to powiedział mu: pójdziesz do Egiptu. On był zagrożony, bo w Egipcie zabił człowieka, Faraon go poszukiwał. I nagle Pan Bóg mówi mu to samo, co do Jonasza. Pójdziesz do wrogiego kraju, tam, gdzie ciemiężą twoich rodaków i ich wyprowadzisz. No i Mojżesz mu powiedzieć: tak, pójdę i pójść w drugą stronę, tak jak Jonasz. A jednak on nie. Nie był przekonany co do tego pomysłu i wcale mu się to nie uśmiechało. No i tak myślę, że sprawę załatwi, chociaż Panie Boże, to ty przesadziłeś lekko, przecież ja nie potrafię mówić. Pewnie miał problemy z mową, może się jąkał, cokolwiek innego. I Pan Bóg, nie to, że z niego zrezygnował, to było jego powołanie. Zawsze pamiętajmy, że jak Pan Bóg daje człowiekowi powołanie, to daje też możliwości i to wszystko, co potrzebne, żeby to powołanie wykonać. I Pan Bóg mówi: spokojnie, masz brata Aarona, on będzie mówił w twoim imieniu. I rzeczywiście, Mojżesz idzie, bierze laskę, rzuca, te węże tam biegają po pałacu Faraona, a Aaron tłumaczy, o co chodzi. Czyli zobaczmy, ten spór, to przedstawienie swoich obiekcji, swoich lęków, swoich strachów sprawia, że Pan Bóg pokazuje człowiekowi rozwiązanie, pokazuje mu pomoc, pokazuje mu drogę. Tak więc Jonasz mógł powiedzieć: Panie Boże, no jednak ta Niniwa to tak nie bardzo może. Pan Bóg by mu pokazał, by mu powiedział, a Jonasz nie. Tu jest cały dramat Jonasza, że Jonasz po prostu potraktował Pana Boga jako takiego, nie wiem, takiego chłopca, kolegę czy kogokolwiek innego, czy sąsiada z drugiej strony ulicy, na którym mu nie zależy, i pokazał to swoją postacią, swoją postawą. Wsiadł na statek i odpłynął daleko od Pana. I teraz, dlaczego powiedziałem, że mamy dużo z Jonasza, czy przynajmniej ja mam dużo z Jonasza, bo często człowiek w ten sposób patrzy na Pana Boga. No tak, no Panie Boże, no tu mi każesz, ten, no to, to tak ja zrobię to niby po Twojemu, ale tak naprawdę po swojemu. A tak naprawdę, jeżeli już zrobię, to żebyś mi dał spokój. Żebym był daleko od Ciebie, w drugą stronę, to zapomnij o mnie, najlepiej się schowam i wtedy nie będę musiał nic robić, nie będę musiał się starać, nie będę musiał od Ciebie wymagać. A po co tam się pchać? Nie? No to niech se żyją po swojemu, mają do tego prawo. I człowiek czasami zamiast iść do Niniwy, tam gdzie rzeczywiście Pan Bóg go powołuje i potrzebuje, to człowiek płynie do tego Tarsisz, w drugim kierunku. Tam jest łatwiej, bezpieczniej, ale Pan Bóg nie chce, żeby było łatwiej i bezpiecznie. Pan Bóg stawia nas na ostrzu noża. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my, realizując Jego wolę, spełniając swoje powołanie, żebyśmy my się rozwijali. Bo tak naprawdę, jak się okaże, że owszem, ta misja Jonasza była skierowana do Niniwy, do mieszkańców Niniwy, i oni ocaleli w konsekwencji, ale tak naprawdę ta misja Jonasza była jemu potrzebna. To on musiał dojrzeć, on musiał odkryć Pana Boga, to on musiał się nawrócić. Czyli ilekroć Pan Bóg daje nam jakieś powołanie i posłannictwo, to daje nam po to, żeby coś się stało dobrego rzeczywiście, ale przede wszystkim po to, żebym to ja się nawrócił, żebym ja jeszcze bardziej pokochał Pana Boga. Jak się okaże, Jonasz nawet z tego nie skorzystał, ale to sobie zostawimy na następny raz.
Pamiętamy wczorajszy dzień, jak to Pan powiedział do Jonasza, a Jonasz po swojemu, do Tarsisz. I to Tarsisz pojawia się w tych dwóch wersetach 3 razy. Pan Bóg do Niniwy, on do Tarsisz. I każdy z nas ma takie Tarsisz, to żeśmy sobie wczoraj o tym mówili. I zamiast do Niniwy, bo ciężko, bo trudno, bo się boję, to my do tego Tarsisz uciekamy przed Panem, tak jak zrobił to Jonasz, w różnych sytuacjach życiowych. I co się dzieje dalej? Jesteśmy przy 4 wersecie i przeczytam do końca rozdziału. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu: dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga. Może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. Może tyle na razie. I teraz, co się dzieje dalej z tym Jonaszem? Cały czas pamiętamy, że odkrywamy tego Jonasza w sobie. Bo Jonasz ucieka, ale Pan Bóg go nie zostawia. To jest takie niesamowite w tej przypowieści o tych owcach, 99, które pasterz zostawia i idzie za zagubioną owcą. Dla pasterza, oczywiście tym pasterzem jest Pan Bóg, te 99 jest tak samo ważne jak ta jedna. I to jest niesamowite, że Jezus nam w tej przypowieści pokazuje, że każdego z nas traktuje indywidualnie. Że to nie jest jakaś zbiorowość, jakaś masa, a my jesteśmy jakimś kawałkiem tej masy, tylko każdy z nas jest traktowany indywidualnie. I Pan Bóg posługuje się różnymi metodami, żeby tę owcę odnaleźć, żeby tę owcę przyprowadzić z powrotem. Przede wszystkim pierwsza taka rzecz w poszukiwaniach, to Pan Bóg nie toleruje tego, żeby człowiek nie rozwijał się. Żeby człowiek miał święty spokój, to tak sobie usiądę tutaj, no to Panie Boże, zostaw mnie, bo tak i Jonasz chciał tego. Zresztą to wskazuje też te słowa, że Jonasz szedł aż na samo dno okrętu. On się schował, już dalej nie mógł. Już odpłynął, a tu widzi, że burza przychodzi, że Pan go ściga. No to schował się na samo dno. Teraz przywołajmy fragment z Księgi Królewskiej. To, co powiedziałem, że Pan Bóg nie toleruje tego, żeby człowiek, który ma powołanie, który ma misję do spełnienia, żeby sobie usiadł i tak miał święty spokój. To jest historia Eliasza, 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Achab opowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozabijał mieczem proroków, oczywiście proroków Baala, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobią jutro swoim życiem tak, jak stało się z życiem każdego z nich. Widząc to, Eliasz powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam pozostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnął umrzeć. I powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc, wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił, trącając go, powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy więc, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem, przed 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Eliasz miał zadanie, a miał prawo czuć się wypalony. Walczył z królową, musiał uciekać, walczył z prorokami Baala, a ich było 400. To się dokonało na górze Karmel. I w pewnym momencie po prostu zniechęcił się. Może nie tyle, jego postawa nie była tożsama z postawą Jonasza. On nie uciekał przed Panem, on już miał dosyć wszystkiego. Mówi: lepsza śmierć niż takie życie. A Pan Bóg mówił: nie. Posyłania, on go trąca. No to Eliasz skorzystał, prawda, no drzemkę zrobił, później przerwę, no i dalej poszedł spać. A Pan znowu go trąca. No i Pan mówi: proszę. I 40 dni szedł. To jest ten Boży plan. Boży plan zawsze ma wydobyć z człowieka to, co najcenniejsze i najpiękniejsze. I popatrzmy, Pan Bóg posługuje się burzą w tym momencie. Wracamy do Księgi Jonasza. Burzą. My często też w naszym życiu mamy różne sytuacje trudne, jakieś burze, zawieruchy życiowe. I my w takich momentach mówimy: Panie Boże, jejku, koniec świata, to nie, to Ciebie nie ma, albo Ty zapomniałeś o mnie. A może to jest właśnie oznaką pamięci Pana o człowieku. Bo tak jak człowiek popatrzy z perspektywy czasu na swoje burze życiowe, to widzi też, jak taka burza mobilizuje. Jak taka burza przyspiesza odmrażanie, posługując się tym naszym porównaniem wczorajszym o zamrażarce. Wyobraźmy sobie, jest ta zamrażarka i człowiek tak sobie zamraża to swoje serce
i tak wszystko jest okej. Okay. A nagle prądu zabraknie, no to chcąc, nie chcąc, zaczyna się odmrażać. To jest tragedia. Nie? Druga rzecz, co pomaga w tym odmrażaniu? Popatrzmy na tych marynarzy. To byli marynarze pogańscy. A w nich jest dużo więcej wiary niż w Eliaszu, niż w Jonaszu. On się schował, a oni zaczęli się modlić. Oni wiedzieli, że tylko góra może ich uratować. Na razie modlą się jeszcze do swoich bożków, a Jonasz się nie modli. Jonasz to jest właściwie prawdziwy poganin. Nie dość, że ucieka przed Panem Bogiem, nie dość, że się chowa na samo dno, a wcale tam nie jest powiedziane, jeszcze za chwilę doczytam dalszy fragment, że on się modli. On w jedynym momencie się modli, kiedy jest w brzuchu tego wieloryba. To wtedy się chyba poważnie przestraszył i wtedy zaczyna się modlić, ale też nie za innych, a tylko za siebie. A ci ludzie mają takie wyczucie i robią to, co w takiej sytuacji się robi. Zwróćmy uwagę na kolejność, bo to nam też coś fajnego pokazuje. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Czyli najpierw zaczynają się modlić, a później po modlitwie idą i wyrzucają, robią to wszystko, co może ich uratować. Świetna jest ta postawa tych żeglarzy, bo nam pokazuje to, czego zabrakło Jonaszowi. Bo Jonasza, mimo tego, że miał świadomość, bo za chwilę to on powie sam, że ucieka przed Panem i wie, że to przez niego się dzieje, Jonasz nawet to go nie nawróciło. Wprost przeciwnie, sprawia, że on jeszcze dalej, tak jak powiedziałem, na samo dno idzie. I co zrobił? Zszedł w głąb okrętu, położył się i twardo zasnął. Popatrzcie, jakie jego serce musiało być twarde, że nawet burza go nie pobudza do działania, a wprost przeciwnie, nie, to ja chcę zasnąć. Tak jak wielu z nas, ja to widziałem na Białorusi bardzo często, zacząłem na tą Białoruś jeździć, pierwszy raz byłem w 1996 roku. No i tam był dramat pod każdym względem. Jednym z takich dramatów było to, że chleb kosztował tyle, co wódka. No to co? Po co kupować chleb, żeby za chwilę być głodnym, jak można kupić wódkę i przespać dwa dni? Nie? I wielu z nas tak podchodzi do różnych problemów, różnych trudności. To trochę się bierze z pychy, bo zamiast się nawrócić, zamiast przyznać się do błędu, to człowiek mówi, a wiedziałem, że tak będzie. No to nie, to ze złości Panu Bogu to tak jak na złość mamie odmrożę sobie uszy. To jest taka postawa. I ona chce przespać, to chce mieć spokój, a jak okręt zatonie, przynajmniej będzie spokój. Jego już nic nie interesuje. I gdzie tu jest dramat? Dramat jest w tym, że każdy grzech człowieka, nie tylko grzech, wszystko, co człowiek czyni, ma oddziaływanie na wspólnotę, w której przebywa. W tym wypadku brak wypełnienia powołania przez Jonasza oddziaływuje nie tylko na mieszkańców Niniwy, którzy nie dostaliby ostrzeżenia, ale również oddziaływuje na tych żeglarzy, na tych biedaków, którzy pewnie by utonęli. I Jonasza to nie interesuje. Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio i Penitentia, czyli o spowiedzi świętej, napisał, cytując świętego Augustyna, że każdy dobry czyn, każdy dobry uczynek podnosi człowieka i całą wspólnotę, cały Kościół. A każdy grzech człowieka ten Kościół ściąga na dół. I zwróćmy uwagę, że w wypadku Jonasza, tak jak powiedziałem, to nie było to, że on zrobił coś złego, że uciekał przed karą za słuszny grzech, za zabójstwo czy za coś. On sprzeciwił się swojemu powołaniu. I jakie to ma skutki? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nikt o tym nie wiedział. Bo my tak czasami mówimy, no to są grzechy, które szkodzą komuś, bo załóżmy kogoś pobije, ale tu powiedziałem kłamstwo, które nikomu nie wyrządziło krzywdy. Skoro coś jest grzechem, to zawsze wyrządza krzywdę. Przede wszystkim grzesznikowi, ale też jak widać po tym opowiadaniu wszystkim, którzy są naokoło. To sprzeciwienie się i ta ucieczka była tajemnicą. Nikt o tym nic nie wiedział. Dopiero później Jonasz się do tego przyzna. A jednak zobaczmy, jakie ma konsekwencje. I nawet to go nie pobudziło do działania. To, że za chwilę przez niego zginą inni ludzie. Jakie to jego serce było twarde, jak naprawdę Pan musiał wykonać wielką robotę, żeby to serce przemienić. Czy się uda, to zobaczymy za chwilę. Znaczy później. I teraz co się dzieje dalej? Mówili też żeglarze jeden do drugiego. Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z czyjego to powodu nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los padł na Jonasza. Rzekli więc do niego, powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas. Jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz? Jaki jest twój krach? Z jakiego jesteś narodu? A on im odpowiedział, jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego, cóż ty uczynił? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to powiedział. I zapytali go, co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im, weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam. Ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili, o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś Panem, jak Ci się podoba, tak czynisz. I wzięli Jonasza i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem, złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. Widzimy, że Jonasz jest świadomy tego, co uczynił. Mówi, to ze względu na mnie wycierpicie. To jest kolejny dramat. Jonasz wiedział, że uciekając może ściągnąć na innych karę, konsekwencje swojej ucieczki, a jednak to uczynił i nic nie zrobił. Schował się na samo dno. Mi to się kojarzy oczywiście z postawą Adama, który wiedział, że coś złego uczynił i schował się przed Panem. Kiedy Pan wychodził, Pan Adam zamiast wybiec do Pana, porozmawiać z Nim, potargować się, wytłumaczyć cokolwiek, jakiekolwiek okazać uczucie potwierdzające zaufanie do Pana Boga, to on się schował w krzaki. Schował się. I zobaczmy, co jest skutkiem grzechu Adama i Ewy. To, że najpierw zaczyna rodzić się strach przed Bogiem, człowiek zaczyna chować się przed Panem Bogiem. Pan Jezus powiedział kiedyś, już nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. To to jest przyjaciel. Przyjaciel to jest ten, któremu się powierza różne tajemnice, który ma wgląd do mojego serca. I my jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa. I teraz warto sobie to przypominać, bo jesteśmy przyjaciółmi, czyli mamy wgląd w serce Pana Jezusa. On nam się objawia coraz pełniej, coraz bardziej. Ale też chce mieć wgląd w nasze serce. I ilekroć my nie dajemy Panu Jezusowi wglądu w nasze serce, ilekroć coś chowamy, to jesteśmy właśnie jak Adam. A, to lepiej ukryję, lepiej nie powiem, lepiej nie wiedzieć, lepiej, żeby... Nie? My się chowamy. Tak jak Jonasz. Jonasz się schował. To jest pierwsza konsekwencja grzechu. Brak tego zaufania do Pana. Utrata tej przyjaźni. Druga to jest konsekwencja związana z relacją międzyludzką, bo Pan Bóg pyta Adama, czy ty zjadłeś? A on mówi, nie, to Ewa, nie? Czy może zjadłeś? A on mówi, nie, to ona. I zaczynają się kłócić. I trzecia rzecz, psuje się ta relacja człowieka żyjącego na ziemi z przyrodą. Oto ta przyroda zaczyna rodzić ciernie, osty i tak dalej. To wszystko, co przychodzi później, te wszystkie tragedie związane z klimatem, to jest konsekwencja grzechu. I tutaj widzimy to samo. Jonasz się chowa i nie patrzy na to, nie zważa, że inni mogą przez niego zginąć. I teraz zobaczmy, oni rzucają losy. To jest taki typowy sposób, żeby odgadnąć kto. To też na przykład mamy tego świadectwo w wypadku w Starym Testamencie, a w Nowym takim świadectwem na to jest wybór Macieja po śmierci Judasza. Rzucili los, pomodlili się i los spadł na Macieja. Tu w tym kontekście pozytywnym Pan Bóg w ten sposób wskazał, a tutaj w tym kontekście negatywnym los spadł na Jonasza. Okazało się, że on jest winien. I zobaczcie, oni chcą wiedzieć, oni doceniają, oni się przerazili, tam jest kilkakrotnie to podkreślone i w związku z tym, co takiego zrobiłeś człowieku, że taka kara spotyka, coś musiałeś strasznego zrobić. Oni jako poganie mają to wyczucie dużo większe niż Jonasz. Jonasz mówi, uciekłem przed Panem. Nie? A oni są przerażeni, bo oni widzą, że skoro taka sytuacja przyszła, to naprawdę musiało stać się coś wielkiego. Czyli oni mają lepsze wyczucie, niż wyczucie miał Jonasz. I teraz Jonasz mówi, wyrzućcie mnie, będzie spokój, ja będę miał spokój. Bo jakoś tak nie widać specjalnie, że on ma jakieś wyrzuty sumienia, że jemu na nich zależy. Ja to tak odbieram, że owszem, on mówi, weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ale jakoś tak on by chciał mieć spokój. Mówi, no dobra, tu nie udało mi się uciec. No to co? Jedynym sposobem ucieczki to tak jak Eliasz. To teraz wyrzucą mnie do tego morza, to umrę. I teraz zobaczmy, to jest postawa Jonasza. A jaka jest postawa żeglarzy? Oni się modlili każdy do swojego bożka, a kiedy wyrzucili Jonasza, kiedy zobaczyli ten cud, który się stał, bo okazało się, że rzeczywiście przestało morze się srożyć, ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem, złożyli Panu ofiary i uczynili śluby. Tam już nie ma mowy o bożkach. Tu jest przed Panem z wielkiej litery, czyli tutaj chodzi o Boga. On im opowiedział, dał świadectwo o Bogu Hebrajczyków, powiedział, że jestem Hebrajczykiem i uciekam przed Bogiem. I oni, widząc to działanie Pana Boga, zwrócili się ku Niemu. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite, że Jonasz, który miał wszystko do tego, żeby być blisko Pana Boga, on jest gdzieś daleko, on się chowa, on ucieka, a ci inni, widząc to działanie Pana Boga, oni się zwracają ku Niemu, składają Jemu śluby, Bogu jedynemu. I tak to czasami z nami jest, że człowiek gdzieś tam jest taki zgorzkniały, zły, coś mu nie wychodzi, ucieka przed tym Panem, szuka tego swojego Tarszisz, a Pan Bóg i Jego łaska w takiej konsekwencji, w takiej sytuacji, zamiast w nas dokonywać tych cudów, to Jego łaska jest, ale skoro nasze serce jest zamknięte, ta łaska działa wszędzie wokół. I to powoduje jeszcze naszą złość, bo Jonasz jest w sumie zły na tych marynach. No dobra, to dla świętego spokoju mnie wyrzućcie. To się powtórzy jeszcze w wypadku mieszkańców Niniwy. On będzie zły, że oni się nawrócili. Że ta łaska działa. Dlaczego ona działa? Jonasz jej nie przyjął, łaska przechodzi dalej, idzie dalej. Łaska towarzyszy powołanemu i albo działa w jego sercu i przez jego ręce, albo mimo jego i wtedy nie w jego sercu. Bo serce Jonasza jeszcze teraz się nie odmienia. To serce właściwie to chyba się nigdy nie odmieni, ale jeszcze nic się nie dzieje takiego, co by pokazywało, że ten Jonasz zwrócił się ku Panu, a ci ludzie się zwracają. I to jest taka też postawa, że popatrzmy na takie sytuacje życia codziennego. No jak to on, taki pijak, taki zły człowiek, taki, a jemu się tak szczęści, a ja co tutaj, nie? Ja jestem zły. Mnóstwo takich sytuacji, każdy mógłby sobie przypomnieć. I my ograniczamy w ten sposób łaskę Pana Boga. No bo to mi się należy. No ale jak Ty nie przyjmujesz, ta łaska powinna była przyjść do nich przez Ciebie. Ale jak Ty nie przyjmujesz, to Pan Bóg działa, bo Pan Bóg, tak jak powiedziałem, idzie za każdą owcą. I teraz co się dzieje dalej? Pan Bóg nie przekreśla Jonasza, bo chce go zmobilizować, bo do uratowania jest jeszcze cała Niniwa. Zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby przez 3 dni i 3 noce. W wnętrzności ryby modlił się Jonasz do Pana Boga swego i mówił. Wreszcie zrozumiał, co zrozumiał? Że nie ma ucieczki przed Panem. Że to, że on się schowa do piwnicy, że to, że on odpłynie, że to, że nie ucieknie przed Panem, nie ucieknie przed swoim powołaniem. I wreszcie to do niego dotarło. I tutaj zobaczmy, ta ryba, te 3 dni, to tym porównaniem posługuje się Pan Jezus, kiedy mówi o znaku Jonasza w kontekście swojego zmartwychwstania. Żaden inny znak nie zostanie wam dany oprócz znaku Jonasza. Bo jak Jonasz przebywał we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce, tak i ja. I co Pan Jezus zrobił? Zmartwychwstał. I tu zobaczymy, że kiedy ryba wyrzuca Jonasza, to już jest inny człowiek. On zaczyna pełnić swoje powołanie. I w wypadku zmartwychwstania Chrystusa, oczywiście to jest tylko pewien obraz tego zmartwychwstania, ale Chrystus się nim posługuje, żeby zobaczyć, że po wyjściu z grobu ta rzeczywistość już nie jest taka sama. To serce człowieka ma być przemienione mocą Chrystusa zmartwychwstałego. I to jest niesamowity cud, bo wiemy, że ta ryba to jest końcówka drugiego rozdziału, 11 werset. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Ta ryba wyrzuciła Jonasza na ląd i on zupełnie się odmienił. I my jako chrześcijanie po zmartwychwstaniu Chrystusa, po tym jak zostaliśmy odkupieni, my nie mamy wracać do tego okrętu, do tej ucieczki przed Panem. My jesteśmy nowym stworzeniem. To jest niesamowite, żeby sobie nieustannie uświadamiać, że my jesteśmy powołani do czegoś nowego, do czegoś wspaniałego i mamy ku temu wszelkie siły i wszelkie łaski potrzebne, żeby spełnić to powołanie. Tak więc, skoro Chrystus się powołuje tym porównaniem, to popatrzmy na Jonasza. Jonasz przebywa we wnętrznościach ryby, odkrywa to jako rzeczywiście cud Boży, zrozumiał, że nie ma przed Panem ucieczki, jakoś przeszedł metanoję i chwali Pana Boga. I to chciałbym, żebyśmy może pomodlili się tą modlitwą na zakończenie. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, a mimo to nadal spoglądam na Twój święty przybytek. Wody ogarnęły mnie zewsząd, aż po gardło. Ocean mnie otoczył. Sitowie oplotło mi głowę. Do posad gór stąpiłem, zawory ziemi już za mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści, Panie mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem Pana. A modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Czciciele marnych bożków opuszczają łaskawego dla nich. Ale ja Tobie złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana. Po tej Bożej interwencji, po doświadczeniu, dojrzeniu tego, jak Pan Bóg działa w życiu, Jonasz zaczyna się modlić. Zaczyna się modlić, odwołując się do Pana, do tego ratunku. I konsekwencją tej modlitwy, tej przemiany serca Jonasza jest to 11 zdanie drugiego rozdziału, o którym mówiłem. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. To już jest nowy człowiek, to już jest nowe stworzenie. Czy na zawsze? To się okaże za chwilę. Ale to jest ta przemiana, której dokonał Jonasz. Z różnych powodów. Bo ja tak zawsze sobie też przypominam takiej sytuacji Szymona z Cyreny, bo Jonasz, tak mi się wydaje, jakoś w pewnym momencie to, co powiedziałem, zobaczył, że nie ma ucieczki przed Panem, że chyba lepiej trzymać z Panem niż przeciwko Niemu. I Pan przyjmuje to. Pan nie zmienia mu powołania. Pan nie mówi, nie sprawdziłeś się, do widzenia, już nie ma żadnych szans. Może Cię wyłowię, ale nic więcej. Nie. Pan Bóg to przyjmuje. I mi w tym kontekście się przypomina postać Szymona z Cyreny. Przymusili niejakiego Szymona, żeby pomógł nieść krzyż Jezusowi. Przymusili go. A Marek pisze, że był to ojciec Aleksandra i Rufusa. To znaczy, że w tej pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej jego synowie byli znani. To znaczy, że byli chrześcijanami, których znano. Czyli zobaczmy, Jezus przyjmuje ten przymus, nawet to, co pod przymusem, bo Szymon wcale nie miał, tak jak nikt z nas by nie miał ochoty, wraca z pola i tu nagle nieść krzyż. Każdy by z daleka uciekał. A jednak mimo przymusu to Jezus przyjmuje również tę ofiarę, tą posługę Szymona i przemienia jego serce i go nawraca. I tak samo tutaj, Jonasz nie jest jakimś wielkim, nie wiem, miłośnikiem Pana Boga i nie modli się na kolanach i nie spełnia Jego woli. Trochę dotarł do tego wszystkiego pod przymusem, nie mam wyjścia, siedzę w tym wielorybie, to się pomodlę, nie? I tak mu się nagle zaczyna wszystko rozjaśniać, układać i widzi, jak Pan Bóg działa i ta modlitwa wskazuje na Jego przemianę, na Jego nawrócenie. Zresztą na to też wskaże to, jak On pójdzie za chwilę do tej Niniwy. I Pan Bóg to przyjmuje. I mówi, proszę, teraz możesz iść dalej. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy trzeci rozdział Księgi Jonasza. I zobaczmy, jak się zmienia sytuacja. Właściwie ten sam początek, który był w pierwszym rozdziale. Pan skierował do Jonasza te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją. A Jonasz wstał, owszem, aby uciec do Tarsisz. A trzeci rozdział? Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. No i nie można było tak od razu. No ale byśmy wtedy nie mieli tej ryby tutaj wielkiej. Nawrócili się żeglarze i wiele innych sytuacji, ale przede wszystkim nawrócił się Jonasz. Z jakiego powodu? Nie wiemy. No. Może nie miał wyjścia i tak mówi, dobra, Panie Boże, no, to teraz już z Tobą nie igram. Idę. Tam wyjdzie, że to jego serce jeszcze nie jest uzdrowione, nie jest uleczone, ale póki co robi to, co robi Pan, to, co Pan mu nakazał. I Pan idzie z nim, bo zobaczcie, Niniwa była miastem wielkim na 3 dni drogi. On idzie 1 dzień, głosi, chociaż bardzo surowo głosi. Mówi, nawróćcie się, bo jak za 40 dni Niniwa będzie zburzona. Skąd on to wie? Nie wiadomo. Pan kazał mu głosić tylko napomnienie. Ale on coś swojego musi dorzucić. W każdym razie zobaczcie, jaki jest efekt jego ogłoszenia. Nawracają się. Król, poddani, zwierzęta zaczynają pościć, modlić się. Nawracają się. I teraz, co nam ten fragment pokazuje? To, że my często sobie wyobrażamy różne rzeczy. Niniwa, miasto wielkie, stolica obcego mocarstwa, które walczy z nami, to na pewno mnie zjedzą, poćwiartują, ojejku, nie mogę tam iść. A idę i nagle się okazuje, że wszyscy się nawracają. To w Izraelu tak nie było, a tutaj nagle w tym pogańskim mieście, począwszy od króla, zobaczcie, to jest pięknie pokazanie, jak przykład idzie z góry. Że to jest ważne, kto jest, kto nami rządzi, kto jest na górze. Ważna, i to nie jest tak, że to jego prywatna sprawa, bo przykład idzie z góry. On wydaje pewne nakazy. Ale zobaczmy, można powiedzieć, że idzie bardzo łatwo, że on nawet się nie nachodził, nie namęczył. 1 dzień przeszedł i nagle wszyscy się nawrócili. I popatrzmy, bo cały czas staramy się odnaleźć Jonasza w sobie. Czy my tak nie mamy? Nawet nie w takich wielkich sprawach jak Niniwa, w takich codziennych rzeczach. My sobie tworzymy takiego fikcyjnego przeciwnika, z którym od razu walczymy, który nam podpowiada. Człowiek ma coś zrobić i mówi, o nie, na pewno tam nie pójdę, bo mnie nie posłuchają, bo mi nawet drzwi nie otworzą. Jest taka żydowska historyjka, która świetnie pokazuje ten mechanizm. Dokładnie nie pamiętam, ale sens jest taki, że pewien Żyd stracił majątek i mówi, nie wiem w jakim kontekście, nieważne. Mówi, pójdę do mojego przyjaciela. Pójdę do mojego przyjaciela i pożyczę od niego tam te 500 zł czy tam jakąś sumę pieniędzy i po jakimś czasie mu oddam. A to już była noc, prawda? On nie miał co dać jeść swoim dzieciom. To mówi, pójdę w nocy, no. Tesco jest 24 godziny na dobę otwarte, to pójdę. No i poszedł. Ale w czasie drogi tak myślał, no tak, ja pójdę do niego, a czy mi on w ogóle drzwi otworzy? No. A nawet jak otworzy te drzwi, to na pewno będzie krzyczał na mnie. No gdzie o tej porze? Przecież ja już śpię. A może mnie psami poszczuje? A w ogóle powie, wybij sobie to z głowy. I tak im bardziej się zbliżał, tym bardziej się nakręcał. I wreszcie, jeszcze to tam można tą historię ubarwiać, ale wreszcie jak doszedł do tego domu, zaczął pukać, ten mu otworzył, patrzy, co się dzieje, mówi, nie chcę ciebie ani twoich pieniędzy, w ogóle nic nie chcę. Nie? I to jest dokładnie ten sam mechanizm. My sobie tworzymy takiego przeciwnika i właściwie ze sobą rozgrywamy pewne rzeczy. Co powie mąż, co powie żona, na pewno to. I już właściwie wkładamy. A gdybyśmy tak od razu poszli, porozmawiali, może by się okazało, że to idzie tak łatwo jak z Niniwą. I zobaczcie, ile Jonasz czasu stracił, ile trudu, ile ten Pan Bóg musiał się natrudzić. Czy nie mógł od razu iść do tej Niniwy? Nie wiemy, czemu on uciekał. To jest jakaś taka tajemnica serca Jonasza. Może to wcale nie było ze strachu, może z lenistwa zwykłego. To jeszcze bardziej go pogrąża. Nie? Ale zobaczmy, ta Niniwa się nawraca, przemienia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to taka, nam się takie, czasami traktujemy Pana Boga jak jakiś fatum. No tak musi być, już nic nie uratuje. W chrześcijaństwie nie ma takiego powiedzenia nigdy czy nic. Miłosierdzie Boże działa zawsze. Pan Bóg nie jest kimś, kto czyha na nasze potknięcie I konsekwencją tego jest śmierć. Zwróćmy uwagę to, co dzisiaj było w Ewangelii. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Widzimy to na przykładzie mieszkańców Niniwy. Mamy piękne zdanie w 10 wersecie 3 rozdziału. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Postanowił na nich sprowadzić, to było postanowione, ale nie zesłał jej, bo się ulitował nad nimi. Tak więc my zawsze apelujemy do Bożego miłosierdzia. To jest nasze zadanie. Zawsze jest szansa. Nie ma takiej sytuacji, z której by nie było wyjścia. To nam objawia Chrystus. Podam przykład tajemnicy fatimskiej, trzeciej tajemnicy fatimskiej, gdzie była mowa o biskupie w białych szatach, który został zastrzelony. I to sam papież Jan Paweł II po zamachu odniósł ją do siebie i mówi, jak to ja nie zostałem zastrzelony. Ali Akcza mówi, przecież ja tak strzelałem, żeby zabić. Niemożliwe, żeby ta kula nie zabiła. A jednak. I papież pojechał do Fatimy i powiedział, że to jest stawiennictwo. Tak więc nie ma takich sytuacji, które by były zamknięte. Dla nas po ludzku owszem, może tak być. Nam się wydaje, że to już koniec. I zły duch nam podpowiada, tak, już nie masz szans. Nie? Nie masz szans. Zawsze mamy szansę. Może nie tak, jak nam się wydaje, bo czasami w sytuacjach, w których się zapędziliśmy, nie da się już wszystkiego odwrócić. Ale zawsze jest szansa. Tak jakby człowiek jechał w samochodzie, który nie ma hamulców i zmierza w jakąś przepaść, w drzewo. Ojejku, to już koniec, to już teraz umrę. No nie, zawsze może wyskoczyć. On się poturbuje, może się nawet połamie, ale uratuje swoje życie. A jak człowiek stwierdzi, nie ma szans, to po prostu poleci w tą przepaść i zginie. Judasz też mógł w ostatniej chwili zdezerterować, mógł przyjść, powiedzieć Panu Jezusowi, nie wyskoczył z samochodu. Stwierdził, koniec, to już tak musi być. A Pan ulitował się nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Zobaczmy, serce Pana Boga się zmienia. To jest też świetnie, a to może inny wątek, pokazane w potopie. W potopie właściwie stan ludzi się nie zmienia, ale tak jakby to Pan Bóg się zmienia i postanowił już więcej nigdy na nich nie zesłać potopu. To można tam przeczytać sobie bardzo uważnie i zobaczymy, że właściwie człowiek się za bardzo nie zmienia. Właściwie stan ludzi jest taki sam, ale Pan Bóg zaczął na to inaczej patrzeć. I tu jest dokładnie to samo. Pana Boga wzruszyło ich postępowanie. Oni sobie uświadomili to i się zmienili i Pan Bóg ich uchronił. Dzięki Jonaszowi, który nie biegał po statkach, nie pływał w wielorybach, tylko rzeczywiście zaczął pełnić swoją misję. Wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi proszę moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam rozbił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy zeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił, lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza, czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? On odpowiedział, słusznie, jestem śmiertelnie zagniewany. Rzekł Pan, tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął? A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swojej ręki prawej od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Jak z małym dzieckiem, nie? Zobaczcie, ale dlatego ja pierwsza rzecz, którą powiedziałem, to że Łukasz w pewnym momencie, Jonasz w pewnym momencie zobaczył, że nie ma wyjścia. No i poszedł do tej Niniwy. ale się nawrócił tylko na zewnątrz, bo wewnątrz ten czwarty rozdział jego demaskuje, że jego serce zostało takie, jakie było. I zwróćcie uwagę, to jest zakończenie otwarte. My nie wiemy, co z tym Jonaszem się stało. No? Nie wiemy. Pan Bóg znowu tutaj musi właściwie cały proces zaczynać od nowa. Dlaczego? No bo on się oburzył. Oburzył się, że mu się udało. I teraz tutaj pierwsza rzecz, pierwszy werset od razu zdradza przyczynę, czemu on przed tym Panem uciekał. Teraz już wiemy, zobaczcie. Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: proszę Cię, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym, miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Zobaczcie, on przewidywał, że ta Niniwa się nawróci. I teraz dochodzimy do właściwie na początek. Czemu on uciekł? Mówi, no tak, ja pójdę do tej Niniwy, a nie daj Boże, jeszcze się nawrócą, bo Pan jest miłosierny, jeszcze im przebaczy, nie ześlę tego, nie? Czyli tutaj widzimy, że ten Jonasz to tak... No, tak to wszystko, że Pan Bóg zupełnie myśli o czym innym. Jonasz. Łukasz? Jonasz?
Jonasz.
Czyli zobaczcie, dlatego tutaj mamy tą przyczynę. Czemu on uciekł? Żeby bynajmniej się przypadkiem się ta Niniwa nie nawróciła. A jak się nawróciła, on się oburzył. Jak małe dziecko poszedł i powiedział, nie, rzucam zabawki i koniec. Gdzie była taka, bo to jest po prostu taka czysta zazdrość, nie? Albo pycha, bo czasami w pysze, my tak pychę nam trudno zdemaskować, bo pycha jest dosyć mocno ukryta, ale ja miałem kiedyś taką sytuację, że coś powiedziałem o kimś, jakąś złą rzecz. Nie posłuchali mnie, że coś się złego stanie, nie posłuchali mnie i to złe, znaczy nie wiem, czy się stało, czy nie, ale ja mówię, a żeby to się jednak stało, żeby wyszło na moje, nie? I to jest dokładnie ten sam mechanizm, to jest właśnie pycha, nie? Że nawet zobaczcie, ze zła potrafimy czerpać jakąś z czyjegoś zła, jakąś satysfakcję. A nie mówiłem, że tak się stanie? A no, widzisz, mówiłem ci, na pewno. Mogłeś mnie posłuchać, czy coś innego. I to samo jest tutaj, nie? Że ten Jonasz mówi, no, tutaj też to jest ta jedna rzecz, a druga rzecz to zazdrość tu wychodzi, nie? Zazdrość, że nagle Pan im przebaczył, a ja tu sobie... To znowu jest ta postawa taka nasza, że my często, no Panie Boże, ja tu tyle uczynków, tyle, a ten nic nie robi i mu się wszystko należy. No nie, no. I też się obrażałem, Panie Boże, to takiego Boga to ja nie chcę wierzyć. I jak Jonasz idziemy i sobie siadamy, płaczemy, no to już najlepiej zabierz mnie, nie? A zobaczcie, ta wspaniała jeszcze pedagogika Pana Boga, że Pan Bóg znowu go zaczyna od nowa. Tym razem nie burzę, tylko tym razem, żeby mu pokazać, to chroni go, bo przygrzało mu w czaszkę, no i tam trochę ten... No to Pan Bóg sprawił, żeby krzew wyrósł, żeby był cień, czyli go osłania. No to Jonasz się ucieszył jak małe dziecko. Wtedy Pan Bóg zabrał to no i Jonasz się znowu zdenerwował. Nie? Jak jemu, to dobrze, ale jak Pan Bóg to samo uczynił Niniwie, gdzie było 120 tysięcy ludzi, to już jest źle. I mi tutaj przychodzi na myśl postawa Kaina i Abla, że ofiara Abla została przyjęta i Kain zamiast się ucieszyć, że to jego brat został przyjęty, to z zazdrości go zabił, nie? Zobaczcie, zazdrość też jest taka delikatna i też jest... Zazdrość jest w ogóle najgłupszy grzech, chociaż jest to grzech główny, jeden z siedmiu grzechów głównych, ale jest to taki grzech... Nasz proboszcz mówi tak, że nic nie daje, a serce boli, nie? Że zazdrość, ale zazdrość, żeby była zazdrość i żeby ją zdemaskować, to musi być odpowiednia sytuacja. Czasami człowiek całe życie żyje i mówi, nie, zazdrość to nie ten. A później nagle przychodzi jakaś sytuacja, ojejku, coś jest tutaj, nie? Zazdrość gdzieś tam bardzo często siedzi w głębi serca człowieka, bo zazdrość polega na tym, że my się porównujemy i widzimy, że ktoś jest lepszy, że ktoś ma więcej, że komuś łatwiej coś przychodzi. I w pewnym momencie zamiast się cieszyć z tego, to my mówimy, a ja? I wtedy nas serce boli. I wtedy niestety powstają różne złe pomysły, a zły duch już to wykorzysta, żeby nie tyle zazdrość mnie zmobilizowała, że ja też mogę, tylko żeby jego ściągnąć do swojego poziomu. I tu jest ten poziom zazdrości, który jest bardzo niebezpieczny. Jonasz sam doświadczył dobrodziejstwa chociażby krzewu, cieszył się, że Pan Bóg mu pomógł, ale nie cieszył się z ich ocalenia i chciał, żeby i oni, no, wiadomo. Także na tyle skończymy sobie dzisiaj z Jonaszem skończymy. Taki wniosek z tego czwartego rozdziału. Cieszmy się i dziękujmy, że Pan Bóg jest miłosierny. bo On miłosierdzie okazuje. I dzisiaj jesteśmy świadkami, tak jak Jonasz, że nawraca się Niniwa, ale może kiedyś to miłosierdzie mi będzie potrzebne. I ja też wtedy, skoro pragnąłem tego miłosierdzia dla innych, skoro innym je głosiłem, to niejako tak patrząc po ludzku, będę miał prawo też do tego miłosierdzia i tego miłosierdzia oczekiwać od Pana Boga. Bo błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia zastąpią. To jest to, do czego Jonasz nie dorósł. I tak jak powiedziałem, nie wiemy, co się z nim stało, bo księga kończy się w ten sposób, że jest obrażony na Pana Boga. Pan Bóg mu to wypomina. Mamy nadzieję, że się nawrócił, że zrozumiał to miłosierdzie Pana Boga, że cieszył się, że Pan Bóg to miłosierdzie okazał innym, a w pewnym momencie swojego życia pewnie będzie się cieszył, taką mamy nadzieję, że Pan Bóg jemu też okaże miłosierdzie. Jeszcze raz powiem, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jeszcze mamy mnóstwo takich fragmentów w dzienniczku siostry Faustyny, gdzie ona właśnie sobie z tego zdaje sprawę i stara się nawet tam w takich momentach, kiedy choruje, kiedy coś ciężko, kiedy jakieś takie drobiazgi z miłości drugiemu człowiekowi pomagać. I widzimy, ona świadcząc to miłosierdzie, jak wiele miłosierdzia dostąpiła i tym miłosierdziem się dzieliła. I ona była apostołką tego Bożego miłosierdzia. Nie zatrzymała go dla siebie, nie była zła, że inni otrzymują, tylko wprost przeciwnie. To, co otrzymała, a otrzymała wielką łaskę, przekazywała innym i dzięki temu my wszyscy mamy nie tylko dzienniczek, ale mamy taki wspaniały przykład antyjonasza. Siostra Faustyna to jest antyjonasz. Amen.